Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj polityki nie będzie, będzie dużo o kulturze, chociaż akcent polityczny będziemy mieli i od tego zaczniemy, bo nie wykluczamy, że ten akcent polityczny, czy około polityczny, ale związany przede wszystkim ze stuleciem niepodległości, które będziemy obchodzić w tym roku, pojawi się na Placu Teatralnym, który za moment będzie restaurowany. Wczoraj państwo oficjalnie zainaugurowaliście w muzeum konkurs, który będzie dotyczył właśnie tej ekspozycji czy rzeźby, która może uświetnić Plac Teatralny. Pan ma jakiś swój pogląd wyrobiony na ten temat? Jest jakaś rzecz, którą pan by tam widział? Oczywiście pan nie będzie rzeźbił, tak?
Przede wszystkim cieszę się, że właśnie ten fragment miasta zostanie uporządkowany.
Zdecydowanie.
I tu rzeczywiście ukłon w stronę władz miasta, które chcą i są zdeterminowane, aby ten bałagan, mówiąc wprost, uporządkować.
No wszyscy mówią wprost, to jest śmietnik, tak? Jeden wielki śmietnik, tak, który od lat straszy w Zielonej Górze.
Chociaż mówię, ja mam taki trochę sentymentalny stosunek do tego śmietnika, ponieważ niedaleko się wychowywałem. Tam różne rzeczy się działy i generalnie działała administracja domów mieszkalnych, ale pamiętam czas, kiedy tam był trochę skrawek zieleni i akrobaci zielonogórscy robili różne ciekawe figury i my jako dzieciaki z rozdziawionymi ustami obserwowaliśmy to. No ale wracając do ogłoszonego wczoraj konkursu, pan prezydent Janusz Kubicki osobiście jego założenia przedstawił. Przedstawił również zaproszonych do tego konkursu artystów, bo konkurs ma formułę zamkniętą. Zaproszono 6 rzeźbiarzy. W tym gronie jest również kobieta, pani Małgorzata Bukowicz, ale są znane postaci ze sceny artystycznej naszego miasta. Myślę tutaj o pionierze rzeźbiarzy Tadeuszu Doboszu, który przyjechał tutaj z Krakowa w roku 1963. No ale jest również Artur Wochniak, znany chociażby z realizacji Stolika Klema. Jest również Robert Tomak, znany jako autor Matki Sybiraczki. No i jest Marek Przecławski, autor form przestrzennych, które są na Wzgórzu Winnym, które w tej chwili są rewaloryzowane. W każdym razie jest to grono doświadczonych twórców, ale ciekawe jest to, że organizatorzy właściwie nie określili charakteru.
I to jest chyba
tego monumentu.
To jest z jednej strony tak, utrudnienie dla artystów z całą pewnością, bo artyści sami mówili wczoraj, że w tej chwili pomysłów mają wiele, natomiast jakby nie potrafili na gorąco stworzyć ostatecznej wizji tego, co miałoby tam powstać, ze względu między innymi na to, że tu nie ma jakichś sztywnych reguł. Prezydent powiedział wczoraj w muzeum, że zależy mu na tym, żeby to nie było coś sztampowego, coś takiego, co pewnie za moment będzie pojawiać się w całej Polsce. Oczywiście trochę z przekąsem mówi się o marszałku Piłsudskim na Kasztance. No to jest taka rzecz, która
rzeczywiście... To jest pewien symbol, prawda?
Pewien symbol, jak najbardziej.
Wiele miast się odnosi,
absolutnie
stawiając
tak, absolutnie tak.
Pomniki Józefa Piłsudskiego.
Ale może się tak zdarzyć, że w tym roku właśnie pomników Piłsudskiego w tej formule, czyli marszałek na Kasztance, pojawi się w Polsce mnóstwo i tutaj niczym nie odbiegalibyśmy jako miasto.
Tak, istotnie. Tym bardziej, że takich figuratywnych rzeźb w naszym mieście w krótkim czasie zrobiło się dość sporo.
Tak.
I brakuje trochę form takich symbolicznych o charakterze uniwersalnym, prawda? Gdzie niekoniecznie musimy patrzeć na człowieka z szablą czy z karabinem, który by mówił o tym stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę, ale właśnie chodzi o jakiś zespół form przestrzennych, które by stworzyły takie miejsce, gdzie do kontemplacji, ale i do wypoczynku, bo ta część ma być, rzeczywiście służyć rozrywce, prawda? Bo obok rozbudowuje się teatr, tam będzie scena letnia, a więc z takich imprez ludycznych, a niekoniecznie takich właśnie
patetycznych
będzie wiele.
No i to też musi ze sobą korespondować, nie da się ukryć, bo tu mielibyśmy pewnego rodzaju zgryz, chociaż oczywiście może być tak, że nie każdy jest w stanie docenić jakąś nowoczesną formę sztuki czy formę przestrzenną. No, pan doskonale o tym wie, chociażby z pracy zawodowej, tak, że ludzie różnie postrzegają sztukę, zwłaszcza sztukę nowoczesną. Wystarczy wspomnieć ten obecny obelisk, który został postawiony, obelisk, pomnik, konstrukcję, też formę artystyczną przy Filharmonii, upamiętniające wydarzenia zielonogórskie, też był moment, że ludzie nie wiedzieli kompletnie, o co w tym wszystkim chodzi.
Ale wydaje się, że w tej chwili mieszkańcy przyzwyczaili się do tego pomnika i jego forma jest bardzo współczesna, nowoczesna, odbiegająca od tej takiej XIX-wiecznej sztampy, która zaczyna jakoś tutaj dominować w przestrzeni publicznej naszego miasta.
Myśli pan, że uda się rzeczywiście artystom stworzyć coś, co będzie miało wymiar z jednej strony bardzo symboliczny, a z drugiej strony ponadczasowy, albo taki, który będzie skłaniał do refleksji też, ale takiej refleksji, która nie będzie musiała tego artystycznego zakątka
zaburzyć. Mam nadzieję, ponieważ tak jak mówię, twórcy zaproszeni do tego konkursu to doświadczeni rzeźbiarze.
Czasu dużo nie mają.
Którzy mają również w swojej twórczości pewne doświadczenia właśnie związane nie tylko z figuratywnymi rzeźbami. Wspomniany już przeze mnie Tadeusz Dobosz w roku 1967, a więc ponad pół wieku temu, zrobił fantastyczną instalację w ramach trzeciej edycji Złotego Grona, prawda? Wtedy nawet nie mówiło się instalacja. Instalacja bardziej kojarzyła się z instalacją wodną czy centralnego grzewania. Dzisiaj jest to pełnoprawna forma artystyczna, a więc wydaje mi się, że każdy z tych twórców może się z tym zadaniem zmierzyć.
No i mają pole do popisu absolutne, a jeśli uda się zrobić tak, żeby zostało to idealnie wkomponowane w ten zrewitalizowany plac, to pewnie wszyscy będą zadowoleni. Do października mają czas artyści. W październiku
tu
już musi to stanąć.
Jedyne, co jest niepokojące, to taki dosyć krótki i ograniczony czas, prawda? Bo z jednej strony trzeba zrobić projekt tej rzeźby, później wybrać tę, która jest najciekawsza, później ją zrealizować, a jeszcze dookoła cały ten teren będzie też rewitalizowany. I dokładnie chyba jego projektu jeszcze nie znamy, bo bodajże do początku maja ten projekt ma się pojawić. A więc roboty jest naprawdę sporo, a czasu niewiele.
No i nie da się ukryć, że ta część miasta nam się zmieni diametralnie. A jeśli do tego dołożymy prace, które za moment rozpoczną się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, to już w ogóle ta część, można byłoby powiedzieć, starego miasta wypięknieje.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj właśnie o Placu Matejki, bardzo pięknym placu, który też przez lata jakoś bardzo podupadł. Ja pamiętam połowę lat 70., kiedy nieżyjący już dzisiaj zielonogórski artysta Ryszard Kiełb wymalował pierwszy w Zielonej Górze mural, gigantyczny, który przedstawiał panoramę naszego miasta.
I też wzbudzał kontrowersję.
To było założenie niesłychanie śmiałe, wręcz awangardowe, które bulwersowało nawet konserwatorów zabytków.
Kolorowe było po prostu.
Było kolorowe, to było przeszczepione właściwie zza oceanu, bo Ryszard Kiełb bywał i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie podglądał tego typu realizacje i przeszczepił to na nasz grunt. Ale wtedy graficiarzy jeszcze nie było. W ogóle puszki z farbą nie można było kupić w sprayu. A więc byliśmy tutaj w czołówce, ale przez lata to wszystko bardzo zmarniało i jedynie jakieś mizerne elementy tego malowidła zostały. Ale wracając do mojej instytucji, bardzo się cieszę. Niektórzy mówią o tym w kategoriach cudu. Ale ja uważam, że jest to materializacja nie tylko naszych marzeń, ale potężnej roboty, jaką wykonali muzealnicy.
Inna sprawa, że też wizji pewnego rodzaju, bo o tym mówiono przecież od lat.
Tak, Jan Muszyński już takie plany miał, mój poprzednik Andrzej Toczeski. A teraz przyszedł czas, aby wykorzystać rzeczywiście te pieniądze unijne, które możemy jeszcze uzyskać i tutaj pani marszałek Polak wyraziła się, że muzeum nie zmarnowało szansy. Rzeczywiście wykonaliśmy kawał roboty, aby ten wniosek dobrze przygotować. No i on został doceniony i na początku stycznia otrzymałem już oficjalną umowę podpisaną przez pana wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, sankcjonującą to, że będziemy mieć 85% środków przeznaczonych na realizację naszego przedsięwzięcia. Kwotę niebagatelną, łącznie to jest 18 milionów, a więc pozwoli nam to diametralnie zmienić wizerunek naszej instytucji, i podnieść jakość i ekspozycji, i komfortu przebywania w tej instytucji.
W moment będziecie mieli pewien dyskomfort, jeśli chodzi o pracę. Wiadomym jest, że jak jest remont, jest trochę hałasu, najprzyjemniej nie będzie, ale to jest po prostu taki moment, że trzeba przecierpieć, żeby potem było dobrze.
Tak. Póki co, przed nami cała batalia ogłaszania przetargów. Musimy wyłonić inżyniera kontraktu, który będzie czuwał nad prawidłową stroną realizacji budowlanej, i przede wszystkim firmę budowlaną, która postawi te nowe mury.
I tu trzeba trzymać kciuki, bo ten rynek jest bardzo ciasny.
Trzymać kciuki, bo boom budowlany, ilość pieniędzy na rynku sprawia, że znalezienie wykonawcy nie będzie sprawą prostą.
No, ale trzeba być dobrej myśli, że uda się to zrealizować. A po realizacji, co zyska Muzeum Ziemi Lubuskiej poza przestrzenią niewątpliwą ekspozycyjną?
No, przede wszystkim pojawią się dwie nowe stałe ekspozycje pokazujące w nowoczesny sposób historię naszego miasta i regionu. Łącznie tutaj z tą ponad 70-letnią obecnością naszą tutaj w Zielonej Górze i w regionie, a więc będzie mowa o tych dokonaniach, o tym, co zrobiliśmy, z czego możemy się pochwalić, bo nie ma co tutaj dużo mówić. Zielona Góra po wojnie, no, uzyskała rzeczywiście ogromny awans, prawda, bo Greenberg był miastem prowincjonalnym, a tutaj stolica województwa, miasto uniwersyteckie, ważny ośrodek kultury, a więc jest wiele spraw.
Szóste miasto w Polsce w tej chwili.
Polsce, jeżeli chodzi o powierzchnię, a więc naprawdę będziemy mieli co pokazać. I to będzie się działo na przestrzeni mniej więcej 400 metrów, a więc z jednej strony duża przestrzeń, a z drugiej strony jakoś ograniczona, że trzeba będzie to wszystko bardzo przemyśleć, pokazać selektywnie, z udziałem również środków takich nowoczesnych, audiowizualnych.
Chciałem zapytać, bo w tej chwili już muzeum się dozbroiło, jeśli chodzi o te nowinki techniczne. Tego pojawia się coraz więcej, taki jest wymóg czasów. Bezwzględnie tak w tej chwili wyglądają muzea na całym świecie, tak na dobrą sprawę. Od niedawna macie te duże panele, które wspomagają ekspozycje, panele świetlne, tak, które
ekrany dotykowe. Infokioski.
Oczywiście, już się pojawiła, mówiąc kolokwialnie, taka zajawka tych wszystkich elementów nieco futurystycznych, ale wspomagających ekspozycje.
Powiedziałbym, że jest to takie dobre przetarcie przed tym, co nas czeka, bo te ekspozycje nowe muszą być oparte właśnie
Oczywiście.
O te nowe cyfrowe technologie.
A to, co jest teraz, te wszystkie nowinki, to się już zaczęło sprawdzać? Odwiedzający muzeum przekonali się, bo to...
Sądzę, że tak. Przede wszystkim tutaj młodzi odbiorcy jakoś nie mają problemu, aby zastosować to w praktyce. Ale wydaje mi się, że społeczeństwo to dojrzałe też już dysponuje odpowiednim sprzętem, smartfonami, a więc i dorosłym odbiorcom również uda się
Jak kilkanaście lat temu miałem okazję w Niemczech być w potężnym Muzeum Niemiec, Haus der Geschichte. On był naszpikowany nowinkami technicznymi. Niesamowite wrażenie to zrobiło na mnie. Nie spodziewałem się, że można pójść do muzeum, które będzie tak nietradycyjne, tylko tak nowoczesne, a przy okazji, które będzie rzeczywiście idealnie pokazywało tą historię, którą tam zaplanowano. Teraz to jest właściwie norma. Tak,
dzisiaj ten sposób narracji jest już obowiązujący również w naszych muzeach, bo tutaj możemy dać przykład Muzeum Powstania Warszawskiego chociażby, które jest znakomitym muzeum, które stosuje te środki.
A wiecie mniej więcej, jak będzie można, myślicie już o tym, jak będzie można planować ekspozycję właśnie pod kątem tych wszystkich nowoczesnych wspomagaczy ekspozycyjnych?
Pracujemy. W tej chwili już jest praktycznie gotowy scenariusz. A później jest to już sprawa też wyłonienia firmy, Oczywiście. Która nam taką ekspozycję wygeneruje, wyprodukuje. Bo dzisiaj zrobienie wystawy to nie tylko ustawienie gablotek i wstawienie w nich eksponatów, prawda? Ale całe założenie, prawda?
No już testowaliście to przy różnego rodzaju ekspozycjach. Już pojawiały się na przykład wydrukowane na drukarkach 3D mini eksponaty, które wspomagały chociażby osoby z niepełnosprawnością, niedowidzące. To też jest wielkie pole do popisu.
Dotknął pan też ważnego aspektu, że to nowe muzeum, myślę po rozbudowie i modernizacji, będzie też przystosowane dla osób z różnymi dysfunkcjami, prawda? Czy to mobilnymi, czy to wzroku, prawda? A więc wychodzimy tutaj naprzeciw tym osobom i każdy właściwie, bez względu na wiek, będzie mógł tutaj coś znaleźć dla siebie.
Ile mniej więcej rocznie osób przewija się przez Muzeum Ziemi Lubuskiej? Da się to
przeliczyć? Mamy dokładne statystyki, tak, prowadzimy. To jest ponad 26 tysięcy osób, a więc całkiem sporo.
A dominują ludzie z najbliższych okolic, czy rzeczywiście macie też wycieczki, które przyjeżdżają z drugiego końca województwa na przykład? Oczywiście sezonowo to wiadomo, że bywa różnie, tak? Chociażby przy okazji winobrania.
Dni Zielonej Góry sprawiają, że odwiedzają nas grupy z bardzo odległych rejonów naszego kraju, a tradycją są już wizyty zorganizowanych grup za zachodniej granicy, prawda? Gdzie no, przyjeżdżają całe autokary, nawet byłych mieszkańców Greenbergu. Co prawda ich jest coraz mniej, no ale są potomkowie, prawda? Ludzie, którzy no, poszukują swoich korzeni i te kontakty naprawdę z Niemcami, których rodzice czy dziadkowie tutaj mieszkali, mamy bardzo ścisłe i właśnie nie ma roku, aby ktoś właśnie związany z Greenbergiem nas nie odwiedził.
Nie tak dawno przy okazji oficjalnego otwarcia sali kryształowej w pałacu w Zaborze dostaliście niejako prezent od potomka tego właśnie rodu, który przywiózł obraz swojej babki do Zielonej Góry. On w tej chwili jeszcze jest eksponowany w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Nie tylko obraz, bo oczywiście ta ekspozycja jest nieco większa, poszerzona, tak, między innymi o listy. I zastanawiam się, czy to w jakiś sposób przełożyło się na to, że nagle więcej osób przyszło zobaczyć?
Tak, na pewno ta niespodzianka. Bo przyznam, że myśmy nie planowali wcale prezentacji obrazu pana Rafaela Woldana, który namalował Herminę w roku 1930. No ale faktycznie pojawił się książę pruski, Friedrich, który w ogóle nie rości sobie jakichś pretensji do pałacu w Zaborze i do sali kryształowej, bo wyjechał stamtąd będąc dziecięciem. No ale miłe jest to, że przywiózł obraz Herminy, który jest własnością fundacji artysty, który go namalował.
Wszystko to jest w ogóle trochę dziełem przypadku, bo i książę niegdyś z władzami województwa spotkał się gdzieś w Poczdamie trochę przypadkowo.
W Poczdamie, a później podobno przyjechał nawet na festiwal
Woodstock.
Tak, więc książę, który ma już swój wiek, lata, ponad 70 lat chyba, jest bardzo aktywnym człowiekiem i bardzo otwarty w stosunku właśnie do Polaków, do Polski.
No i bardzo miło, że pojawiło się takie dzieło, zwłaszcza, że 3 takie obrazy zostały namalowane w tamtym czasie. Wiadomo, jest, nie było fotografii. Hrabina sobie zażyczyła, więc przyszedł artysta i namalował.
Właśnie chciałbym zaprosić słuchaczy Radia Index jutro na godzinę 16, gdzie w ramach studium wiedzy o sztuce będziemy mówić właśnie o Herminie i o tym portrecie.
A tam historia jest wyjątkowo barwna, można by nie jeden film nakręcić, gdyby spojrzeć na losy pałacu w Zaborze i tych różnych rodów, które się przez ten pałac przewinęły. Działo się tam naprawdę sporo. Książkę też pewnie niejedną można byłoby napisać i podejrzewam, że cieszyłaby się dużą popularnością ze względu na te wszystkie niuanse rodzinno-zawadiackie czasami.
Na pewno.
Leszek Kanian, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.